Postawię sobie tylko zegarek, żeby nie mówić za długo, żeby się starczyło nam się na wszystkie 3 dni za środę. Kontynuujemy nasze rekolekcje. Rekolekcjonowanie tego wszystkiego, co stanowi w nas, żeby zebrać to w całość. Bo tylko do całego człowieka przychodzi Pan Bóg. I tak jak zapowiadałem, dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się nad tą pierwszą relacją w naszym życiu. Relacją do tej osoby, którą Pan Bóg powierzył nam jako pierwszą do opieki, czyli relacją do nas samych. I na początku chcę przywołać taki obraz od holenderskiego księdza Henry'ego Nouwena, który będzie wraszał w naszych rozważaniach. Został wyświęcony na kapłana w XX wieku, w czasach, trudno sobie to wyobrazić z dzisiejszej perspektywy, gdy w Holandii było za dużo księży. Do tego stopnia za dużo, że jego biskup powiedział mu: słuchaj, dla ciebie nie ma pracy w Holandii. I puścił go, żeby pojechał do USA, do Ameryki. Był wykształconym księdzem psychoterapeutą, tam pracował na uniwersytecie. I rozpocznę od przywołania jego wspomnienia, kiedy pierwszy raz jechał metrem w Nowym Jorku. Otóż jechał rano, w czas, gdy wszyscy ludzie jechali metrem do pracy. Tego dnia była paskudna pogoda, zimno, chłodno, już ciemno, bo to późna jesień. Trochę podobnie tak jak teraz. I patrząc na to, jak ludzie się zachowywali, jak wyglądali, zdał sobie sprawę z tego, że symbolizują taką stagnację duchową, takich rozbitych ludzi. Ludzi, do których Bóg ma zablokowany dostęp. Widział ludzi, którzy tacy wyziębnięci i zmoczeni, tacy zdenerwicowani tym, że za krótko spali, że zaraz idą na 8 czy 10 godzin do pracy, nie są w stanie być przy sobie. Tak chwytają się byle czego, żeby tak jakoś odciągnąć uwagę tego dyskomfortu, który im towarzyszy. I tak jedni czytają gazety, czytają o skandalach w polityce, inni z kolei jakoś martwiąc się, że ich sąsiad czy sąsiadka w metrze może ich okradnąć, okraść, trzymają rękę na własnej kieszeni. Jeszcze inni wpatrują się w billboardy, które obiecują fantastyczne wakacje na złotych plażach, czy na jakieś najnowsze wynalazki technologiczne, obiecujące szczęście. No właśnie, do człowieka, który jest tak rozproszony, który nie chce być przy sobie, któremu tak bardzo doskwiera ta taka bolesna samoświadomość, Bóg nie może przyjść, bo on sam nie jest przy sobie. Jest to problem nie tylko ludzi w Nowym Jorku w tamtym czasie, ale jest to problem, w Ewangelii o tym czytamy, faryzeuszów, którzy dyskutowali z Panem Jezusem. Oni też nie byli przy sobie. Tak bardzo martwili się o tym, co pomyślą o nich ludzie, czy w jaki sposób ewentualnie zagiełby ich w dyskusji Pan Jezus, że nie chcieli obstawać przy swoim. A to jest zupełnie podstawowy warunek. Nie być miotanym tym, co na zewnątrz, ale mieć takie zacięcie, że być przy tym, co się dzieje w środku. I Henry Nouwen mówi, że człowiek, który chce nawrócić tę relację do samego siebie, musi dokonać takiej zmiany w myśleniu o tym, kim ja dla siebie jestem. Musi przejść od osamotnienia do samotności. W języku polskim te dwa słowa są niemalże synonimiczne. W pismach Henry'ego Nouwena posiadają jednak dwa zupełnie różne znaczenia. Być osamotnionym to być takim wiecznie rozpraszanym przez bodźce zewnętrzne, jak ci ludzie w metrze. Takim było źle myśleć o samych sobie, wczuć się w to, co się teraz ich dzieje, w to niewyspanie, zmoczenie, chłód, że woleli poczytać gazety o innych ludziach, woleli myśleć o tych wakacjach, wszystko, co by jakoś takich odciągnęło od samych siebie. A być samotnym to być skupionym na to, co pochodzi od wewnątrz. Ta postawa osamotnienia jest oczywiście czymś, co nas blokuje. A ta postawa samotności to jest postawa takiego wysłuchiwania nad tego wszystkiego, co Bóg od środka mi podpowiada. I używa Henry Nouwen takiego obrazu. Obrazu, znowu już trudno to sobie wyobrazić, bo tak to nie funkcjonuje. Obrazu iglo. I mówi, że Eskimosi, wszyscy wiemy, mieszkają w iglo i opowiada o tym, w jaki sposób oni wchodzą do swoich lodowych domków. Otóż kiedy Eskimos wchodzi do domku, do tej lodowej chaty, w środku której jest ognisko, to zawsze dba o to, żeby jak najszybciej zasunąć zasłony, zamknąć drzwi do domku. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie zrobi tego szybko, to powstaje cuk, powstaje przeciąg, który podsyca ogień. I kiedy ten ogień podrośnie, choćby na chwilę, to on zaczyna topić ściany czy dach, choć pewnie trudno jedno od drugiego oddzielić wiglo, tego domku. I tam się nie da mieszkać, bo powstaje coraz większy cuk, powstaje coraz większy przewiew. I tak znowu bardzo podobnie z ludzkim życiem, że jeżeli dochodzi do takiego przeciągu doświadczeń, emocji, jakichś różnych wydarzeń w naszym życiu, zbyt wiele rzeczy nas rozprasza, to nie da się żyć. To, co wewnętrzne, zostaje wymiecione. To, co jako ludzie musimy zrobić, to podjąć taką decyzję, żeby zdystansować się do świata. Skoro ja jestem tą pierwszą osobą, którą Bóg rozkazał mi opiekować się, to ja muszę być przy sobie. A jeżeli ja będę wiecznie rozciągnięty, rozerwany, rozproszony przez te wszystkie rzeczy, no to jak ja się o siebie zaopiekuję? Tu nie chodzi o jakiś egoizm, ale tu chodzi o zdanie sobie sprawy z tego, że to, co wybrzmiewa we mnie, jest czymś świętym. Że to nie jest jakieś homiletyczne porównanie, ale Bóg naprawdę mówi do mnie przeze mnie samego. I to nie jest jakaś tania psychologia, ale to jest głęboka wiara w to, że Bóg jest stwórcą świata. I nie tylko stworzył świat ileś tam miliardów lat temu i go zostawił, ale On nieustannie go stwarza i w nim się objawia. W sposób szczególny do mnie mówi we mnie. I cztery takie myśli od księdza Nowena, w jaki sposób przechodzić od tego zewnętrznego rozproszenia, osamotnienia do samotności, do tego skupienia się na głosie Bożym, który wybrzmiewa we mnie. Pierwsze, wyrabiać w sobie wewnętrzną żarliwość. Wewnętrzną wrażliwość. Tłumacząc to, opowiada historię swojego znajomego. Powiedziałem, że Henry Nowen pracował na uniwersytecie. Miał dużo znajomych, którzy byli zaangażowani w humanistykę. I wśród nich był taki domorosły poeta. Jednak ten poeta nie był przekonany co do wartości swoich wierszy. Czasem wysyłał ich do czasopisma, no i na początku kilka razy odrzucili, nie opublikowali tego wiersza. Po kilku próbach w końcu opublikowali ten wiersz, więc pomyślał sobie, no pewnie moje wiersze są kiepskie. Na początku nie chcieli ich przyjąć, teraz pewnie przyjęli, ale tak z litości, bo tak się im naprzykrzam. Nie wiedząc, jaka jest taka obiektywna wartość tych wierszy, zwrócił się do księdza Nowena, pytając go, słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi, powiedz mi szczerze, jakie te wiersze są? Czy one są obiektywnie dobre, czy obiektywnie złe? On przeczytał te wiersze i zamiast udzielić odpowiedzi, są dobre, lub są złe, to powiedział mu tak. Słuchaj, zamiast zadawać sobie pytanie o to, czy te wiersze są wysokiej jakości, czy niskiej, to zwróć się ku sobie i zadaj sobie dwa takie pytania. Pierwsze, czy gdyby ktoś ci powiedział, że nigdy żaden z twoich wierszy nie będzie już nigdzie wydany, to czy dalej byś je pisał? Albo gdybyś w tym momencie stracił ręce i nie mógł tych wierszy dalej pisać, to czy miałbyś poczucie, że coś straciłeś w swoim życiu? Jeżeli na te pytania sobie odpowiesz, to będziesz wiedział, czy warto je dalej pisać, czy nie warto. Nie szukać w życiu tylko tego, co obiektywne. To oczywiście nie znaczy, że my jako ludzie wierzący nie wierzymy w obiektywne prawdy, ale chcąc pójść dalej na ścieżce wiary, jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby przychodzenie Chrystusa nie było tylko świętowanym liturgicznie, historycznym faktem, który zaistniał 2000 lat temu, ale stało się przychodzeniem Boga do mnie, to muszę nabierać większej wrażliwości. Sprawa Boga musi się stawać moją sprawą. Ale jeżeli ja przy sobie nie jestem, to jak się może stać moją sprawą, skoro ja sam swój nie jestem? Oswoić się z samym sobą. Odejść od kryteriów obiektywne i zewnętrzne, poprawne, niepoprawne, a wyrabiać sobie taką wewnętrzną wrażliwość. Patrzcie, tak jak nie da się powiedzieć obiektywnie, czy sernik jest lepszy, czy szarlotka. Nie da się powiedzieć, czy pizza jest lepsza z włoskiego jedzenia, czy spaghetti. Po prostu do pewnych jeszcze zewnętrzne kryteria nie pasują, bo dotyczą naszych gustów. I w sprawach wiary jest bardzo podobnie. Sprawa wiary podpada pod to nasze wewnętrzne smakowanie, pod naszą wrażliwość. Bóg nie przychodzi do nas z czymś policzalnym, ale przychodzi On sam. Przychodzi do mnie. Dlatego muszę być przy sobie. Drugie. Ksiądz Nouwen mówi, że musimy zgodzić się na to, żeby żyć z pytaniami w naszym życiu. I już powiem historię nie księdza Nouwena, tylko moją, która przynajmniej mi jakoś dobrze ilustruje to, o co jemu chodzi. Tuż po święceniach byłem na oazie, w takim wyjeździe młodzieżowym z ludźmi do szkoły średniej. I pamiętam, pojawiła się prośba, żeby powiedzieć kilka słów, taką małą konferencję o tym, co to znaczy, że Bóg jest trójjedyny. To znaczy, że Bóg jest Trójcą, ale też jest jednym Bogiem. I potraktowałem tę prośbę bardzo poważnie. Zabrałem notatki z seminarium, z wykładu, które dotyczyły tego tematu. Uzbroiłem się wszystkie argumenty, informacje. Perfekcyjnie przygotowana wypowiedź. Tak, rozróżnienia, osoba, natura. Wszystko to, co trzeba było powiedzieć, było podczas konferencji powiedziane. Taką miałem satysfakcję. Po czym na sam koniec konferencji, po daniu tych wszystkich rozróżnień, wyjaśnień, uszczegółowień, jak należy patrzeć, jak nie należy patrzeć, ktoś podnosi rękę i mówi: no dobra, proszę księdza, ale tak po prostu, to bardziej trzy czy bardziej jeden jest w tym Panu Bogu? No właśnie, z Panem Bogiem się nie da tak po prostu. Z Panem Bogiem się nie da tak albo, albo. Że jeżeli na poważnie chcemy potraktować Pana Boga, to musimy zgodzić się na to, że pewne rzeczy nie wyjaśniają się od tak. Że one wyjaśniają się, ale w zupełnie inny sposób. Że dogmatu o Trójcy Świętej, o tym, że Bóg jest jednocześnie jeden, ale pozostaje w relacji, tylko ten zrozumie cokolwiek, kto zdaje sprawę z tego, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ludzi, osób mają w ogóle relacje. Że ja bez drugiego człowieka, o tym będę szerzej mówił jutro, nie do końca jestem sobą. Że ja nie jestem w 100% sobą, jeśli nie ma przy mnie drugiego. Nie jestem w stanie wykrzesać tych 100% możliwości, które Bóg we mnie złożył. Czy bardzo podobny przypadek, też z konfesjonału, ktoś do mnie kiedyś powiedział: proszę księdza, ja jestem osobą wierzącą, praktykującą. Ja, proszę mi wierzyć, mówi. Ja się modlę, ja chodzę do kościoła, nawet spowiadam się, no teraz się w końcu spowiadam. Ale nie rozumiem absolutnie, czemu ja nie mogę przed ślubem żyć z moją dziewczyną razem. Ja czytałem i w katechizmie, co o tym mówi. Ja wiem, co papieże kolejni mówili. Ja nawet księdza Piotra Pawlukiewicza słuchałem. Były takie bardzo nośne kazania na te tematy, interesujące młodych dorosłych. Ale nie trafia to do mnie. No właśnie, ponieważ pewne rzeczy to nie jest kwestia wiedzenia takiego na sucho, tak na chłodno, ale pewne rzeczy wyjaśniają się wraz z tym, jak my żyjemy, przeżywamy pewne sprawy. I tak jak Trójcę Świętą troszkę można zrozumieć przez analogię do relacji, tak akurat ten problem, do którego odnosił się ten człowiek, można zrozumieć tylko wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że miłość nie jest tylko i wyłącznie tym, co się czuje, ale jest czymś obiektywnym. Tylko poprzez postęp w miłości można zrozumieć jej głębszy sens. Jest jakieś ryzyko w tym przechodzeniu od osamotnienia do samotności, że będziemy chcieli uchwycić. No teraz to już wiem, to teraz jest dla mnie jasne, to teraz jest proste. A właśnie nie, droga wiary jest inna. Pozwolić, żeby pewne rzeczy przychodziły, żeby się wyjaśniały. Żeby to nie było kolejna rzecz, którą ja zaliczę. O teraz to już rozumiem, dogmat o Trójcy Świętej, mógłby powiedzieć ten licealista. Od teraz to jest dla mnie jasne, już cała etyka małżeńska Kościoła katolickiego. Nasz rozum nie jest takim suchym, zimnym rozumem. Jest czymś, co dał nam Bóg, żeby nieustannie do nas przemawiać. Zgodzić się na to. Sztuka chrześcijańskiego życia. Że Bóg będzie mi opowiadał moje życie, także poprzez mój rozum. Muszę taką atencją przeżywać każdy kolejny dzień. Starać się zrozumieć to, co Bóg do mnie mówi. Rozum nie jest po to, żeby kontrolować rzeczywistość, ale jest po to, żeby rozpoznawać to, co Bóg wygrywa, jaką melodię wygrywa w moim sercu, chcąc mnie zainspirować do życia pięknego, do życia świętego. Punkt trzeci. Przeszkody nadają sens naszemu życiu. Ksiądz Nowen mówił na ślubach, na kazaniach ślubnych do młodych takie słowa: nigdy nie mówcie, nasze życie jest trudne. Raczej mówcie, te trudy są naszym życiem. Popatrzcie, radykalnie inne nastawienie do życia. W życiu nie chodzi o to, żeby jakoś sprytnie wyminąć to, co trudne, ale chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, że to, co trudne, jest dla mnie szansą. Trudy nie czynią pracy trudną, ale to te trudy są tą materią pracy. Po to się pojawiają, żeby jako takie pozytywne wyzwanie potraktować, szansę dania odpowiedzi z głębi serca. Tak sam dla siebie to rozumiem, czy inaczej zrozumiałem, kiedy miałem taki czas w życiu, że regularnie chodziłem pobiegać. Na początku to były takie małe dystanse, z czasem większe. I coś się w pewnym momencie zmieniło w mojej takiej filozofii biegania. Na początku myślałem, że w bieganiu chodzi o to, żeby przebiec, nie wiem, 5 czy 10, czy bardziej zaawansowani biegacze, może 20 kilometrów. Biec pół godziny, godzinę czy półtorej godziny, a może więcej. Ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że to, co jest najważniejsze w bieganiu, to jest taki wewnętrzny dialog z samym sobą. O, jestem trochę zmęczony, ale jeszcze mam ambicje, to pobiegnę troszkę szybciej. Uda mi się odrobinkę ten czas podciągnąć. A innym razem, o rany, jeżeli teraz przyspieszę, to już potem na końcówce nie będę miał sił. Lepiej teraz zwolnię. To nie jest przeszkoda, którą w tym momencie jestem w stanie forsować. Przeszkody, które pojawiają się w naszym życiu, niezależnie od tego, jakie one są, bo każdy ma swoje. Czasem mają one charakter bardziej relacyjny, czasem intelektualny, czasem to jest jakiś trud, jakieś ograniczenie. One nie są czymś, co musimy wyminąć, ale są czymś, w co musimy się zaangażować. Są szansą dania takiej wyjątkowej odpowiedzi serca. Są tą materią naszego życia. Nie starać się ich wyminąć, ale starać się je przyjąć. Pokonywać trudy? Nie. Ale akceptować je. Akceptować je jako szansę, jako wyzwanie. Jako wyzwanie do tego, żeby stać się lepszym. I czwarte. Ksiądz Nowen mówi, żeby ciężar cierpienia dźwigać nie rękami, ale sercem. Cierpienie, zło. To jest coś, od czego nie jesteśmy w stanie uciec. Byłoby jakąś parodią chrześcijaństwa, zdradą Ewangelii, gdybym ja powiedział, jak uwierzymy w Pana Jezusa, ominą nas cierpienia, będzie nam lżej. Dlaczego byłoby parodią? Bo nasz założyciel, nasz mistrz Jezus Chrystus, no właśnie odkupił nas poprzez cierpienie. Byłoby jakimś zupełnym znieważeniem Go, powiedzenia, że można inaczej. Problem polega na tym, że my podchodzimy do cierpienia jako coś, co dałoby się tak mądrze wykluczyć z naszego życia. Że cała sztuka chrześcijańskiego życia polegałaby na tym, że potraktować zło jako taki materialny przedmiot, który wpadł do świata i w byciu chrześcijaninem chodzi o to, żeby go z tego świata usunąć. Kiedyś pewien fizjoterapeuta powiedział mi coś, co jakoś tak to obrazuje, przynajmniej dla mnie, w kontekście wad kręgosłupa. Powiedział, że duża część wad kręgosłupa polega na tym, że my źle dźwigamy zakupy. Że my tak nachylamy się, zaokrąglamy kręgosłup, schylamy się po te siatki z zakupami i tak prostujemy się. I to się kręgosłup wtedy krzywi strasznie przy napiętych mięśniach. Siatki z zakupami, mówi, należy inaczej podnosić. Na prostych plecach zgiąć nogi i w przysiadzie je podnieść, tak żeby się plecy nie krzywiły. Nie podnosić rękami z krzywym kręgosłupem, ale podnosić całym sobą. Wszystkimi mięśniami, prostymi plecami. Z cierpieniem i złem, tym, które nas dotyka, dotyka każdego z nas, jest bardzo podobnie. To nie jest coś, co my musimy tak mechanicznie usunąć z naszego życia. Byłoby jakimś zdradą tego, kim jesteśmy, gdybyśmy my to zło chcieli po prostu sprawić, żeby zniknęło, żeby go nie było. Byłoby jakąś zdradą, zaparciem się Chrystusa, gdybyśmy my to tak potraktowali, zło, cierpienie. Sio, ja jestem chrześcijaninem, ja sobie z tym poradzę, dla mnie to niepotrzebne jest. Tu nie chodzi o jakieś ubóstwianie, absolutyzowanie cierpienia, ale przyjęcie tego, że ono jest częścią mojego życia. I Bóg nie chce naszego cierpienia, oczywiście nie chce zła w naszym życiu, ale On ma plan, jak poprzez cierpienie, jak poprzez zło nas zbawiać. Ponieważ właśnie te trudne chwile, te chwile, w których my konfrontujemy się z tym, co jest złe, co jest źródłem cierpienia, stają się dla nas szansą do tego, aby w sposób szczególny być przy sobie. Bo popatrzcie, człowiek cierpiący nie jest w stanie powiedzieć: nie cierpię. O, niczego złego nie doświadczam. Tak sobie wmówić. Ponieważ cierpienie to jest coś, co przenika nas całkowicie. Ono staje się częścią nas. I kiedy ja będę ja chciał wypchnąć z mojego życia, to ja zaprzeczę temu, kim ja jestem, że ja w ogóle jestem. Cierpienie, mówi ksiądz Nowen, da się w cudzysłowie pokonać. Bo tak naprawdę nie da się go pokonać. Tylko Chrystus może je pokonać, Bóg. Tylko poprzez zintegrowanie go z naszym życiem. Tylko poprzez zaakceptowanie tego, że ono w naszym życiu będzie. Zintegrowanie go z tym, jak to nasze życie funkcjonuje. Ogarnięcie go sercem. Jest mi źle, ale to cierpienie mnie nie zabije. Jest mi trudno. Mój szef mnie nie lubi. No dobra, ale dalej żyję. Przyłożenie serca do miejsca, które boli. Przyłożenie serca do osoby, która cierpi. Przyłożenie serca do tego, co nie akceptuje, aby to zaakceptować, aby to wyleczyć, aby to stało się czymś, co jest moje. Po to jest Adwent. Przypominam to, co mówiłem wczoraj. Śpiewałem w Adwencie tę pieśń: spuśćcie nam rosę niebiosa. To jest właśnie obraz Adwentu. W naszych sercach są pragnienia, których ten świat nie jest w stanie spełnić. Ale ja muszę zdać sobie sprawę z tego, że te pragnienia są. Zadanie nas jako ludzi wierzących nie jest to, aby tak mechanicznie usunąć te wszystkie grzechy, które mamy w swoim życiu, bo nie damy rady. Ale to nie nasz wysiłek nas zbawia, ale zbawia nas Bóg. Bóg, na którego przez nasze pragnienie jesteśmy nakierunkowani. I w tym czasie Adwentu, jeżeli chcemy go dobrze przeżyć, musimy dać im dopust, musimy dopuścić je do głosu. To one, te większe pragnienia, które są tam w środku, w każdym z nas, żeby one nadały ton naszemu życiu. Bo wtedy, kiedy cały ten ton będzie w tym wszystkim, co tworzy nasze życie, to będziemy kimś konkretnym. Nie jakąś anonimową masą chrześcijańską, ale konkretnym człowiekiem, do którego przychodzi Bóg. Amen.